Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
W 2021 roku banki udzielić w sumie mogą prawie 230 tysięcy kredytów mieszkaniowych o wartości 78 miliardów złotych, co będzie rekordowym wynikiem tego sektora. Wzrosła też przeciętna wartość kredytu. Po historycznym rekordzie na koniec 2020 roku był on na poziomie 305 tysięcy złotych, ale już w kwietniu tego roku kwota sięga 313 tysięcy złotych. Pożyczamy znacznie więcej, ale też więcej mamy wkładu własnego na inwestycje mieszkaniowe czy budowlane, bowiem jak informują bankowcy, ci, którzy sięgają po kredyty, z reguły nie mają problemów z wpłaceniem 20% wartości inwestycji. W Polsce jednym słowem trwa boom budowlany. Deweloperzy dotrzymują kroku tym inwestycjom, bo w sumie w Polsce brakuje ponad 1,5 miliona mieszkań. Stąd tak duże zainteresowanie własnym domem czy kilkupokojowym mieszkaniem. O tym właśnie będziemy dzisiaj w audycji Ludzie i Pieniądze rozmawiać, ale w tym programie pomówimy także o cenach paliw, bo w ostatnich tygodniach lipca na stacjach benzynowych w Polsce radykalnie zdrożał autogaz. Czy w najbliższych dniach możemy też spodziewać się wyhamowania cen benzyny i oleju napędowego? Pomówimy oczywiście, jakie czynniki wpływają na to, że na stacjach benzynowych płacimy znacznie drożej. Czy to chwilowa tendencja, czy ceny spadną w najbliższym czasie? To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Tomasz Klinger, witam serdecznie Państwa. A moimi dzisiejszymi ekspertami są Urszula Cieślak, dyrektor marketingu BM Reflex, a zarazem analityk rynku paliw, oraz dr Michał Kisiel, który zajmuje się m.in. analizą zadłużeń Polaków. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zacznijmy od tematu kredytów hipotecznych. Panie doktorze, widzimy spore zainteresowanie w tym sektorze. Proszę powiedzieć, jaka jest zdolność kredytowa Polaków?
Zdolność kredytowa jest w oczach banków, a więc zawsze tutaj istotna jest analiza, którą przeprowadza konkretna instytucja. Natomiast jeśli śledzimy, co się dzieje ze średnią zdolnością kredytową, bo w portalu bankier.pl sobie śledzimy pewien profil kredytobiorcy, co miesiąc uzyskując oferty banków. Widzimy, że ona powróciła mniej więcej do poziomu takiego przedpandemicznego. A więc rodzina, która ma do dyspozycji około 5600 zł miesięcznie, średnio może uzyskać kredyt hipoteczny przy 20% wkładzie własnym w okolicach nieco poniżej 600 tysięcy złotych. To są oczywiście takie szacunki maksymalne. Na zdolność kredytową wpływa nie tylko dochód, parę innych czynników również, a więc to należy widzieć to jako, powiedzmy, punkt odniesienia, nie obietnicę z mojej strony. Ale można powiedzieć, że mimo że stopy procentowo spadły znacząco od początku pandemii, to nie znalazło to odbicia bezpośrednio w zdolności kredytowej, a więc banki są trochę ostrożniejsze niż przed marcem 2020 roku. Nie odbiła ta zdolność kredytowa tak, jakby mogła. Jeśli patrzymy na czysto parametry finansowe, takie jak wysokość raty.
Wywołał pan kolejne pytanie do tablicy. Co najczęściej banki biorą tutaj pod uwagę, udzielając nam pożyczki? Czy ta weryfikacja jest szczegółowa, czy to typowa formalność?
No, w przypadku kredytu hipotecznego absolutnie nie jest to formalność, ponieważ mamy tutaj do czynienia ze zobowiązaniem długoletnim, i banki szczegółowo przyglądają się potencjalnym kredytobiorcom. Oczywiście ważne jest po pierwsze dochód w sensie jego wysokości, ale również źródło, z którego uzyskujemy dochód. Czy to jest umowa o pracę na czas nieokreślony, czy może własna działalność gospodarcza, czy inny typ, na przykład umowy cywilnoprawnej. Tutaj już banki się między sobą różnią znacząco. Są takie, które nie akceptują na przykład umów o dzieło, czy umów zlecenia. Poza tym na zdolność kredytową wpływa to, jakie zobowiązania spłacamy w tej chwili. A więc jeśli mamy jakieś kredyty gotówkowe, karty kredytowe, nawet spłacane co miesiąc w pełni, to to już jest element, który obniża zdolność kredytową. I wreszcie koszty utrzymania, to ile mamy na przykład osób w gospodarstwie domowym na naszym utrzymaniu, niepracujących, dzieci, miejsce zamieszkania. Tutaj banki też w części stosują takie wewnętrzne modele, wiedząc, że utrzymanie rodziny kosztuje nieco więcej w dużych miastach, a nieco mniej w mniejszych miejscowościach. A więc tych czynników jest, oprócz tych przeze mnie wymienionych, jeszcze co najmniej parę, no to są też kwestie, nazwijmy to, jakościowe, dotyczące na przykład branży zatrudnienia. Tutaj także banki czasem patrzą trochę z większą rezerwą na niektóre części gospodarki, nie, traktowane przez nie jako bardziej ryzykowne. W sumie zdolność kredytowa jest taką dosyć złożoną konstrukcją. Co myślę, że warto podkreślić, to, że każdy bank ma własną metodologię badania zdolności kredytowej, a więc może się zdarzyć, że w jednej instytucji odmówi nam się kredytu albo zaproponuje się stosunkowo niską kwotę, a inny bank oceni nas znacznie bardziej liberalnie. Więc tu nie ma narzuconych z góry standardów. Poza takimi parametrami czysto brzegowymi, które nadzór oczywiście narzucił. Chodzi mi tutaj o relacje pomiędzy ratą kredytu a miesięcznym dochodem. Są pewne górne granice, które banki powinny sobie ustalić.
Ustawowy czas na decyzję o przyznaniu kredytu to 21 dni, tak ustanowiła Komisja Nadzoru Finansowego. Niestety okazuje się, że to jest teoria, bo klienci na opinię banku czekają nawet 70 dni. Czy to się zmieni w najbliższej przyszłości, czy ten czas oczekiwania będzie jeszcze dłuższy?
Prawdę mówiąc, to ten termin, który zawarty jest w ustawie o kredycie hipotecznym, od samego początku był w dużej mierze teorią, niestety. A więc banki zresztą miały wątpliwości, jak go liczyć, no bo słusznie wskazywały, że czasem klient składa wniosek i brakuje jakichś informacji, które pozwalają wydać decyzję, prawda? Trzeba dostarczyć na przykład zaświadczenia o dochodach i tym podobne. Interpretacja KNF-u jest w tej chwili taka, że ten termin 21 dni liczy się od momentu, w którym złożymy wszystkie wymagane przez bank informacje. No i to oczywiście otwiera pole do tego, żeby bank ten termin wydłużał, żądając pewnych dodatkowych danych. Nie chodzi tutaj absolutnie o złośliwość, no ale przy analizie no, takie dodatkowe pytania mogą się oczywiście pojawić. Natomiast w tej chwili sytuacja jest taka, zresztą donoszą o tym pośrednicy, tacy jak na przykład Expander, Financial Advisor, że kolejki w bankach są rekordowo długie. To jest wynik z jednej strony dużego zainteresowania kredytami hipotecznymi, z drugiej strony no, okresu także urlopowego. I no to ze sobą się zbiegło i powoduje, że na decyzję kredytową czeka się nawet, tak jak pan powiedział, kilkadziesiąt dni roboczych. Myślę, że sytuacja się lekko poprawi po wakacjach, natomiast warto sobie rezerwować, jeśli staramy się o kredyt hipoteczny, więcej czasu niż te przysłowiowe 2 miesiące, bo tak do tej pory często radzono, że zarezerwować.
Panie doktorze, czy to zainteresowanie związane z kredytami, ono też jest związane z obawą, że ceny nieruchomości będą jeszcze wyższe, dlatego mamy w tej chwili no, rekordowe zainteresowanie kredytami hipotecznymi?
Także jest mnóstwo czynników, o których zresztą pan powiedział, a więc z jednej strony no, brakuje mieszkań, chociaż z tym się dyskutuje, czy to można ocenić obiektywnie. Druga sprawa, obserwowany faktycznie trend wzrostu cen nieruchomości i to może skłaniać tych wahających się do zakupów, ale mamy także rekordowo niskie stopy procentowe, a więc kredyt hipoteczny wydaje się tani, I tu podkreślam, że to jest w pewnej mierze pułapka, bo większość kredytów, które dzisiaj trafiają do naszych rąk, to kredyty ze zmiennym oprocentowaniem, a więc te raty mogą znacząco pójść w górę w przyszłości. No i jest wreszcie kwestia również wykorzystania oszczędności, które spora część gospodarstw domowych ma, widzi, że nie bardzo są sposoby, by przechować siłę nabywczą w czasie, jak są oprocentowane lokaty, to myślę, że wszyscy Państwo wiecie. I być może to także jest jeden z czynników, który skłania do tego, by kupować nieruchomości w trochę innym celu, niekoniecznie zaspokojenia potrzeb życiowych, a raczej lokowania nadwyżek. I tu część kupujących także wspiera się kredytem hipotecznym, a z danych rynkowych widać, że spora część sprzedaży to kredyty hipoteczne, gdzie klient wkłada nawet ponad połowę ceny nieruchomości, a więc że ten kredyt jest tylko dodatkiem tak naprawdę, jakimś takim finansowaniem mało znaczącym tego celu, to też by mogło sugerować, że ten popyt inwestycyjny z kredytów hipotecznych także korzysta.
Czy to oznacza, tak króciutko jeszcze na koniec, że więcej zaoszczędziliśmy? Czy zmieniają się też nasze wydatki? Może pandemia zmieniła też nasze przyzwyczajenia?
Tutaj powiedzmy, że ja bym podkreślił raczej kwestię tego, że te oszczędności szukają dla siebie miejsca, bo gospodarstwa domowe pewne rezerwy miały, natomiast widać w ostatnich danych, że one są przenoszone na przykład z lokat terminowych, depozytów bankowych i po części trafiają na nieoprocentowane konta, ale też gdzieś się przelewają na inne części rynku. No, dobry moment też miały rachunki maklerskie, prawda? Więc wzrosło zainteresowanie, zwłaszcza właśnie w okresie pandemii, inwestowaniem indywidualnym na giełdzie. A więc coś trzeba z tymi rezerwami robić i rynek nieruchomości jest jednym z miejsc, gdzie można te środki lokować, a Polacy zawsze we wszystkich badaniach z ostatnich kilkudziesięciu lat nieruchomości stawiali wysoko, jako jeden z najczęściej wybieranej opcji, gdyby jakieś nadwyżki się pojawiły. Więc to nie dziwi, że tutaj nieruchomości są w tej chwili popularne również jako inwestycja.
No tak, kredyty hipoteczne to zobowiązanie na wiele lat i pewnego rodzaju dyscyplina również finansowa. Przejdźmy teraz do rynku paliwowego, bo w ostatnich tygodniach niestety drożeją ceny benzyny i oleju napędowego, ale niepocieszeni są też właściciele aut zasilanych LPG, bo tutaj widać rzeczywiście drastyczne podwyżki. Pytanie do pani Urszuli Cieślak. Co wpływa na tak wysokie ceny paliw, szczególnie gazu skroplonego LPG? Czy możemy spodziewać się stabilizacji tych cen w najbliższym czasie?
Tak, wydaje się, że to co najgorsze mamy za sobą. Najgorsze w sensie skali podwyżek wprowadzanych na stacjach, ponieważ widzimy już stabilizację cen ropy naftowej i temu uspokojenie sytuacji powinno pomóc umocnienie złotego do dolara. W związku z tym ten ostatni tydzień po jeszcze wyraźnym wzroście w przypadku benzyn oleju napędowego na przełomie czerwca i lipca, te ostatnie podwyżki wprowadzone w przypadku autogazu, a w kolejnych dniach, tygodniach, być może do końca wakacji powinny się ustabilizować na tym obecnym poziomie, a być może pojawi się szansa na lekką korektę w dół, przynajmniej na części stacji. Więc prawdopodobnie to maksimum cenowe, jeśli chodzi o okres wakacyjny, właśnie jesteśmy w tym momencie najwyższych cen paliw. Tak istotnie te ceny drożeją, ale jest to odpowiedź na wysokie ceny ropy naftowej i właśnie sytuację na rynku walutowym. To, że dzisiaj mamy do czynienia z tą sytuacją, to jest efekt tego, że po zniesieniu obostrzeń i po przywróceniu tej naszej mobilności, a więc swobodzie w przemieszczaniu, możliwości już korzystania z usług hotelarskich, sezon wakacyjny powoduje, że więcej paliw zużywamy. To jest ten moment dla rynku, już pomijając nawet efekt pandemii, którą mamy od marca ubiegłego roku, to okres czerwiec, lipiec jest okres stworzonego popytu na paliwa i z reguły kojarzący się i wiążący ze wzrostem cen paliw na stacjach.
Pani wspomniała już o pandemii. Pamiętamy oczywiście ten czas i radość kierowców, kiedy rzeczywiście były niespotykanie niskie ceny benzyny i oleju napędowego. Czy nie jest to trochę tak, że jest to teraz taki czas też na odrabianie strat przez koncerny paliwowe?
Nie, to nie jest jakby to, co dzieje się dzisiaj na stacjach. Nie można tego nazwać odrabianiem strat wynikającym tylko z tego, że powiedzmy tą najgorszą fazę pandemii mamy za sobą. To jest jakby konsekwencja tego, że w wyniku znoszenia obostrzeń na rynku zarówno krajowym, ale także na rynkach światowych, w innych gospodarkach, zaczął rosnąć popyt na ropę i paliwa gotowe. To spowodowało wzrost cen surowca. I jakby to są te wymierne elementy, które decydują o poziomie cen paliw już na konkretnych rynkach. Stąd też ten wzrost popytu na paliwa powoduje wzrost cen ropy i wzrost cen paliw na świecie. To też nie jest tak, że to jest to jedyny czynnik, który oczywiście decyduje o tym, ile dzisiaj płacimy za paliwa. Natomiast tak naprawdę porównując sytuację obecną do tego, co było przed rokiem, a więc do tej niskiej bazy, mamy tak dobre wyniki. Mamy zarówno wzrost sprzedaży, mamy wzrost przychodów w spółkach, ponieważ no, po pierwsze ta konsumpcja paliw wyraźnie wzrosła, a porównując ten czas do okresu sprzed roku, mamy zdecydowanie wyższe ceny na rynku, ceny detaliczne, jeśli chodzi o benzynę, to jest w okolicach 30%, czy ponad 30% w przypadku benzyny 95-oktanowej, 27% wyższe ceny oleju napędowego. W przypadku autogazu mamy ceny wyższe niż przed rokiem o 36%, więc to siłą rzeczy dla tutaj segmentu paliwowego oznacza większe przychody.
Czy przy kolejnym wyhamowaniu gospodarki być może możemy spodziewać się takiego rozwoju sytuacji już jesienią tego roku, to czy wtedy możemy też spodziewać się obniżki cen paliw? Czy to będzie taki synergiczny element?
Ja myślę przede wszystkim, że czy bardziej ufam temu, że nie będzie konieczności przywracania już takich obostrzeń i wprowadzania restrykcji, które by rzeczywiście wpłynęły na naszą mobilność w takim stopniu jak wiosną czy jesienią ubiegłego roku. Ale jeżeli doszłoby do wprowadzenia jakichś obostrzeń, one już będą na zdecydowanie niższą skalę. Dzisiaj też jesteśmy w innym poziomie, ponieważ będziemy obserwować przywracanie większych dostaw ropy naftowej na rynki światowe o kolejne 400 tysięcy baryłek dziennie przez kraje OPEC+. Więc jak gdyby ta podaż surowca będzie rosła i to rzeczywiście, gdyby doszło do wprowadzenia nowych obostrzeń, a więc jakby bezpośrednio do zmniejszenia popytu na paliwa, nie mogą spaść. Natomiast chciałabym też podkreślić, że nawet jeśli nie odnotowalibyśmy jakiegoś gwałtownego spadku popytu wynikającego właśnie z blokad, z obostrzeń w skutku nowej fali pandemii, to jesienią w przypadku benzyn w poprzednich latach notowaliśmy spadki cen paliw. Także to też nie byłoby zjawisko zaskakujące, gdyby okazało się, że przy normalnej sytuacji ceny paliw na rynku krajowym mogłyby w tym okresie jesienno-zimowym spaść.
I jeszcze na koniec bardzo...
To też nie jest tak, tak. Jakby, że tylko i wyłącznie już w perspektywie kolejnych miesięcy będą nas czekały dalsze wzrosty.
Niestety powoli czas się kończy. Jeszcze na koniec krótkie pytanie dotyczące bardzo dobrych wyników notowań grupy PKN Orlen. Znalazły się one najwyżej od miesiąca po tym, jak w zakończonym kwartale spółka odnotowała rekordowe zyski operacyjne. Oczywiście to jest zysk całej grupy, ale proszę powiedzieć, jak na te wyniki wpływa właśnie sektor paliwowy. Naprawdę niespełna minuta.
Myślę, że biorąc pod uwagę dane, które ogłosił koncern, rzeczywiście widzimy, że największy wpływ na tą sytuację mają segment energetyki i petrochemii, co wiąże się przede wszystkim z połączeniem z grupą Energa. I to jest ten efekt, który rzeczywiście tutaj daje bardzo wyraźną poprawę. Natomiast jeśli chodzi o rynek rafineryjny i detaliczny, tutaj sytuacja wygląda oczywiście lepiej. Również mówimy o wzroście sprzedaży w segmencie, o wzroście przychodów i wzroście sprzedaży, ale to jest też konsekwencja bezpośrednia tego, o czym już wspominałam, czyli zrodzenie popytu po okresie pandemii, większa sprzedaż paliw i wzrost cen paliw na rynku światowym, na rynku krajowym, co także spowodowało wzrost przychodów z działalności paliwowej.
A my niestety musimy kończyć naszą dzisiejszą audycję Ludzie i Pieniądze. Ja przypomnę, że moimi gośćmi byli Urszula Cieślak, dyrektor marketingu BM Reflexar, zarazem analityk rynku paliw, a także dr Michał Kisiel, który zajmuje się analizą zadłużeń Polaków. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za rozmowę.
Dziękuję Państwu.
A ja przypomnę, że audycję zrealizowała Ewa Palicka. Ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam w imieniu Iwony Wysockiej na kolejne wydania audycji Ludzie i Pieniądze już w przyszłym tygodniu.